Po prawie 7 latach pracy w mediach, w telewizji, zdecydowałam się na 6 miesięcy wyruszyć w podróż dookoła świata. Nigdy wcześniej nie podróżowałam, więc to w ogóle była moja pierwsza podróż z plecakiem, pierwszy plecak, który kupiłam. Kupiłam bilet dookoła świata i w ogóle pomysł na to, żeby wyjechać w podróż dookoła świata, pojawił się w momencie, w którym znalazłam możliwość zakupu biletu dookoła świata.
Jak można kupić bilet dookoła świata?
Wszystkie zrzeszenia linii lotniczych oferują takie bilety łączone. Więc wiadomo, że jedna linia lotnicza nie lata wszędzie, ale już w tych zrzeszeniach, jak tych linii jest tam kilkanaście, okazuje się, że one latają wszędzie na świecie. Więc układasz sobie taki bilet na planerze, no i kupujesz go i jedziesz. Mój bilet kosztował około 12 tysięcy złotych i poprowadził mnie przez 10 krajów i 6 miesięcy to trwało. Najdłużej taką podróż z tym biletem dookoła świata można odbyć przez rok. Nie można dłużej podróżować niż rok czasu. U mnie to miało być 6 miesięcy. No i po 6 miesiącach tak naprawdę plan był taki, że wracam do tego, co robiłam. Wracam do mojej pracy, do mojego domu, do moich przyjaciół, do mojej rodziny, do wszystkich. Ale życie czasem pisze scenariusze nieprzewidywalne. No i tak się stało, że wróciłam z tej podróży tylko na chwilę. Dokończyłam tę podróż dookoła świata. No i wyprowadziłam się na jego drugi koniec.
Bo poznałaś?
Zakochałam się, zawsze mówię, zakochałam się i w kraju, i w człowieku. Czyli tym krajem jest Australia, a człowiekiem jest sam, który dołączył do mojego życia. Może ja dołączyłam do jego życia, a może razem stworzyliśmy swoje wspólne życie. To była dosyć taka spontaniczna decyzja, że się wyprowadzam. Ale ja tak w życiu chyba mam, że czasem muszę po prostu, jak czuję, że coś mnie gdzieś pcha i coś podpowiada, że a to może być dobry pomysł, to warto spróbować. I pomyślałam sobie tak wtedy, że okej, wyjadę do Australii i zobaczymy. Zawsze mogę wrócić. To nie jest tak, że ja lecę na Marsa i tam tylko rakieta w jedną stronę leci, tylko lecę do Australii. Jest to daleko, ale samoloty w drugą stronę też są. No i pojechałam na próbę na 3 miesiące. Po 3 miesiącach okazało się, że no to może być miejsce, w którym mogę założyć swój nowy dom. Możemy założyć swój nowy dom i że to nie jest wakacyjna miłość, a jednak jakieś większe uczucie i jestem już tam 3,5 roku.
Jakie było twoje pierwsze zdarzenie z Australią, bo poznawałaś nie tylko inne miejsce, ale poznawałaś też życie sama, jak rozumiem.
Tak, znaczy w ogóle pierwszy raz, jak przyjechałam do Australii podczas tej podróży dookoła świata, byłam zachwycona, bo ja po kilku miesiącach spędzonych w Azji nagle przyjechałam do kraju, gdzie wszystko było zorganizowane i wszystko było na miejscu i były czyste toalety. To w ogóle było moje marzenie jako kobiety, mieć czystą miejską toaletę. W Azji takie rzeczy nie występują, a jednak taka przyziemna rzecz bardzo cieszy. Bo wszystko było takie poukładane, nikt mnie nie zaczepiał na ulicy, mogłam sobie iść spokojnie, nikt mnie tutaj nie przekonywał, nie nagrywał, żebym kupiła to, poszła zobaczyć tamto i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo mi się w Australii spodobało na początku, byłam zachwycona. Przyjechałam do Sydney i byłam zachwycona tym miastem. Później ruszyłam dalej na północ, właśnie tam w Brisbane poznałam sama i dzisiaj tam mieszkamy. Troszkę moje te wrażenia o Australii dzisiaj się zmieniły. Zmieniły się wrażenia o Sydney, bo jak się przeprowadziłam do Australii, to oczywiście na początku ten zachwyty trwały. Tak chyba właśnie jest, jak człowiek gdzieś emigruje, że jest ta fascynacja taka początkowa i wszystko jest jak w niebie. Z czasem, gdy zaczęło się to życie takie normalne i musiałam już zacząć szukać pracy, układać sobie jakoś to życie, że przyszło nam spłacać razem wspólnie kredyt na dom, który też mamy na 30 lat, więc dolary tam na nie rosną, no to troszkę już było trudniej, tak? Trudniej się odnaleźć. Pojawiła się też tęsknota, jednak Australia jest daleko. Jest różnica czasu, więc jeżeli masz gorszy dzień, to nie możesz złapać za telefon, zadzwonić do przyjaciółki i powiedzieć: hej, mam dzisiaj zły dzień, mam ochotę ci się wypłakać. No nie, bo ona akurat śpi, jest 3 w nocy. Więc się zaczęły pojawiać takie rzeczy, o których na początku nie myślałam. Też takie niezrozumienie, czy językowe, czy kulturowe, tak? Bo mimo, że Australia jest krajem anglosaskim, mówi się tam po angielsku i mi się zawsze wydawało, że mój angielski jest dosyć dobry, byłam kilka razy w Anglii, więc też wydawało mi się, że tą kulturę trochę znam. Nagle się okazuje, że bardzo się mylę, bo ten angielski, który jest w Australii, jest tak naprawdę australijskim. I gdy mój partner sam rozmawia ze swoimi kolegami, szczególnie przez telefon, ja nie rozumiem słowa, bo tam wszyscy skracają. Australijczycy są leniwi w mówieniu, więc nie powiedzą kangaroo, tylko powiedzą roux. Nie powiedzą barbecue, tylko powiedzą barbie. Nie powiedzą avocado, tylko powiedzą avo. Nie powiedzą afternoon, tylko powiedzą arvo. Więc to są nagle takie skróty, które słyszysz i myślisz sobie, co to za słowa, o co im chodzi. No jest też inna kultura. No, Australia jest krajem takim patchworkowatym trochę, tak? No, to jest kraj bardzo wielokulturowy i faktycznie ja mam wśród sąsiadów i Chińczyków, i Indusów, i Japończyków, i Greków, i ja jestem Polką, i mój sam jest Australijczykiem z polskimi korzeniami notabene, no ale ta kultura jest tam zupełnie inna, więc trzeba było mi ją zrozumieć i zrozumieć ich nawyki, zrozumieć ich zachowania, zrozumieć ich luz. Australijczycy mają w sobie niezwykły luz, taki w życiu i całą tą filozofię no worries. Oni wszędzie, gdziekolwiek byś kogoś nie spotkała w Australii, ktoś się ciebie o coś zapyta, zawsze możesz odpowiedzieć no worries, mate. Zresztą musisz to umieć powiedzieć, bo wtedy oni ciebie będą traktować jako swojego, tak? Ty wtedy będziesz ich najlepszym kumplem. Takie podejście do życia znowu właśnie bezzmartwieniowe też dla nas, Polaków, jest zupełnie inne, bo my się lubimy martwić. Australijczycy nie lubią się martwić. No i ty musisz znaleźć balans w tym wszystkim. Australijczycy nie oceniają za nic. To była w ogóle jedna z tych rzeczy, która mnie w ogóle przy pierwszej mojej wizycie w Australii bardzo urzekła. Oni nie ocenią cię za to, gdzie ty pracujesz, jakim ty jedziesz samochodem, czy ty jesteś ubrany w piżamę, czy spodnie od Dolce & Gabbana. Dla nich to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. To jest jedna z tych rzeczy, która mnie w ogóle zafascynowała. To jest tylko wyłącznie twoja sprawa i twój wybór. Ale znowu mi, która wyjechała trochę z innego świata, z Warszawy, gdzie jednak istnieje ten wyścig szczurów. No i takich różnic się pojawiało coraz więcej. Później zaczęłam szukać jak gdyby otoczenia Polaków, żeby czuć się bezpiecznie. No i dopiero tak naprawdę myślę, że całkiem niedawno nastąpił ten moment taki, że pomyślałam sobie, tak, tutaj jest mój dom, tutaj jest mi dobrze i miło i lubię tutaj być. Więc tak zaakceptowałam tą Australię i miejsce, w którym jestem. Słońce, myślę, na pewno pomaga i jakby to banalnie nie zabrzmiało, jednak ludzie, którzy żyją w słonecznym miejscu na ziemi, są szczęśliwsi. Tak myślę. I mimo, że się z tym na początku nie zgadzałam i raczej uważam, że jest to takie dosyć uproszczenie, myślę, że tak jest. Że jednak jak jest słonecznie i wstajemy, nawet dzisiaj ranek wstałam, jak było słońce za oknem i było mi dużo lepiej niż wczoraj tutaj w Polsce, jak było pochmurno. Tak? Więc to słońce daje nam energii. I w tym miejscu, w którym ja mieszkam, w Brisbane, Brisbane leży na wschodnim wybrzeżu, mniej więcej tak w połowie Australii, tam jest tak naprawdę zawsze słonecznie. Brisbane w ogóle się chwali, że przez większość roku ma słońce i tam się zawsze chodzi w klapkach i zawsze jest ciepło. Jest to klimat subtropikalny, więc faktycznie tak jest. Mamy te zimowe miesiące, u nas wypadają czerwiec, lipiec, sierpień, więc odwrotnie niż tutaj na półkuli północnej. I faktycznie zdarza nam się mieć, w ciągu dnia nigdy chyba temperatura nie spadnie tak poniżej 18 stopni. Natomiast zimą zdarza nam się mieć takie 2 tygodnie, że w nocy może być po 5 stopni. Niby niedużo, ale w domach bez ogrzewania, które są zbudowane z drewna, z cieniutkich ścian, które tak naprawdę mocniejszym ruchem ręki można by przebić na wskroś, tak samo jest w środku. Jeżeli jest 5 stopni na zewnątrz, to jest 5 stopni w domu. Więc jest dosyć chłodno. Co innego, jeżeli chodzi o południe Australii. Tam zdarza się, że jest zimno. W Melbourne 4 pory roku jednego dnia to jest żaden wyczyn. Jest takie powiedzenie, w Melbourne mówi się "If you don't like the weather, wait 5 minutes". I faktycznie w ciągu 5 minut ta pogoda się tam bardzo może zmienić. W Sydney też zimą potrafi być chłodniej. W Canberrze jest w ogóle bardzo zimno zimą. Są przymrozki nawet rano, więc śnieg w miastach nie pada, natomiast przymrozki czy w Melbourne, czy w Canberrze o świcie się zdarzają. Tasmania, wyspa, która leży już na południu Australii, w ogóle jest taka chłodniejsza. Natomiast to przez te zimowe miesiące w górach też może się zdarzyć, że pada śnieg. Na północy Australii zawsze jest ciepło. Leje latem, więc to nie jest dobry czas, żeby tam jechać. To nasza zima, czyli ichniejsze lato, nie jest dobrym czasem, żeby jechać czy do Darwin, czy do Cairns, czy na Wielką Rafę, bo tam po prostu będzie lało. A są to takie opady, że drogi są odcięte i do Darwin przez kilka dni można nie móc dojechać, bo po prostu pada i wszędzie jest rzeka i tyle. Na pustyni natomiast, na Outbacku, też się tak zdarza zimą, że oczywiście w ciągu dnia zawsze będzie ciepło, będzie około tych 20-19 stopni najmniej, ale w nocy może być około zera, co jest często zaskakujące, bo ludzie jadą na sławne Uluru, czyli ten wielki kamień i sobie myślą, przecież tam jest upalnie, on w ogóle sam w kolorze jest upalny, tak? Taki pomarańczowy. No i budzą się w nocy i marzną, tak, w namiocie, bo tam jest 0 stopni. No ale taka jest pustynna pogoda. Natomiast tak, ten klimat w Australii jest bardzo różnorodny. Tak jak powiedziałaś, no Australia jest olbrzymia jak cała Europa, więc spojrzysz na północ i na południe i pogoda może być zupełnie różna, ale ma dużo słońca w sobie, to prawda. Na pewno bym poleciła, nawet podczas krótkiego wyjazdu do Australii, poświęcić przynajmniej kilka dni na to, żeby sobie pojechać na krótki wypad za miasto. Nie skupiać się podczas podróży w Australii tylko na pobytach w miastach, bo miasta australijskie są piękne, faktycznie, są bardzo takie nowe, sympatyczne, natomiast są jednak miastami, a to, co jest w Australii najpiękniejsze, jednak jest pomiędzy tymi miastami. Myślę, że świetną podróżą dla osób, które do Australii się wybierają, które w większości przylatują jednak do Sydney, Sydney jest jednak takim najpopularniejszym miejscem, jest pojechać sobie na tak zwany road trip, wycieczkę samochodową do Brisbane na północ. To jest trasa około 900 km, która wiedzie wzdłuż Pacyfiku, wzdłuż wybrzeża Pacyfiku i faktycznie jest na niej bardzo dużo. No to w ogóle to wschodnie wybrzeże jest bardziej zaludnione i bardzo dużo się tam dzieje. Natomiast też tam nie ma tłumów. W Australii w ogóle nie ma tak, że będą jakieś tłumy, tak jak w naszym europejskim wyobrażeniu. Jest bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy, bo są i piękne plaże. Jak się wjedzie troszeczkę w głąb lądu, to są lasy deszczowe, więc jest bardzo różnorodnie. Więc myślę, że to jest ciekawa wyprawa. My sami ją żeśmy przejechali już tak myślę, że chyba 4 razy i myślę, że moglibyśmy spokojnie 4 następne i byśmy znaleźli kolejne miejsca, w których jeszcze nie byliśmy. Jedno z moich ulubionych takich miejsc jest taka miejscowość Southwest Rocks po drodze. Tam jest taka zatoczka, jest stare więzienie, obok jest kemping, więc jest dosyć tak klimatycznie i wszędzie też są latarnie morskie, które dla mnie są bardzo magiczne, więc bardzo lubię tą trasę dlatego. Można jeszcze, jak się wjedzie troszeczkę w głąb lądu i zobaczyć trochę tych obszarów, gdzie się uprawia winogrona. Hunter Valley to jest taki region, skąd pochodzą bardzo dobre wina. Region wokół Sydney. Są góry błękitne przy Sydney, do których można dojechać 1,5 godziny samochodem, pociągiem. Piękne miejsce, niezwykłe. I na chodzenie naprawdę można pojechać na jednodniową wycieczkę, ale można też przez tydzień po prostu nowe szlaki odkrywać i sobie zwiedzać. Więc tych miejsc na tym odcinku jest bardzo dużo ciekawych. Taką ciekawą wyprawą i taką nie do końca typową jest jednak pojechanie na drugą stronę Australii, na zachód. Na zachodzie Australii tak naprawdę nie ma nic. I to jest najpiękniejsze nic na świecie, jakie sobie można wyobrazić. Dużym miastem na zachodzie Australii jest Perth, a później na północy Australii, z trochę tego zachodniego brzegu, jest Darwin. Pomiędzy tymi miastami, na tej odległości ponad 4000 km, nie ma w sumie żadnych miast, są jakieś miasteczka. Niewiele tam osób jeździ, niewiele tam jest. Są drogi jednopasmowe, momentami naprawdę nasze polskie są fantastyczne w porównaniu do nich. I jest tylko przyroda. A to, co jest w Australii właśnie takie najbardziej fascynujące i inne od wszystkiego innego na świecie, to jest ta przyroda. Ona jest, fauna i flora australijska jest do niczego innego nieporównywalna. Tam się śmieją, że tam ewolucja sobie trochę żarty zrobiła z człowieka i pokazuje swoje zupełnie inne oblicze, jeżeli chodzi o zwierzaki. Przyroda jest niezwykła, więc na pewno tamtędy się warto przyjechać. Natomiast trzeba pamiętać, że odległości są duże. I trzeba sobie troszeczkę więcej na to czasu dać. Trzeba się troszkę lepiej na taką podróż przygotować, bo faktycznie stacje benzynowe nie ma ich co 10 km i sklepów też nie ma w każdym miasteczku. I często wszystko jest zamknięte już o godzinie 17, więc trzeba to sobie dobrze zaplanować. Najlepiej spać na kempingach lub w kamperze właśnie. Jeżeli sobie wypożyczymy taki dom na kółkach, to można się zatrzymać w kamperze. Dużo jest takich wycieczek jednodniowych, które też można zrobić. Na przykład właśnie przy Melbourne jest sławna Great Ocean Road. Piękna droga, która wjedzie też wzdłuż oceanu i jest tam 12 apostołów, czyli te takie wielkie wapienne kolosy, które stoją w morzu. Czy też park Wilson's Promontory National Park, też przy Melbourne, 200 km od Melbourne, jeden z najpiękniejszych parków narodowych, w jakim ja byłam. Co ciekawe, bardzo znany w Wiktorii, czyli w stanie, gdzie leży Melbourne, a część Australijczyków z innych stanów w ogóle nie wie o jego istnieniu, więc pokażesz im zdjęcia z tego miejsca, oni mówią, Boże, jak tam pięknie. I są zachwyceni sami tym miejscem. Faktycznie jest fantastycznie i bardzo łatwo można spotkać wszystkie australijskie zwierzaki, wombaty, strusie, kangury, więc też to jest takie ciekawe miejsce. Tak jak mówiłam, przy Sydney są Blue Mountains, gdzie na pewno się warto wybrać. Poniżej, na południe od Sydney jest Jervis Bay, gdzie też sobie warto pojechać. Piękną trasą jest też trasa przez Góry Śnieżne. Czyli tam przez Górę Kościuszko, najwyższą górę w Australii, odkrytą przez pana Strzeleckiego, więc też taki polski akcent w Australii. Fantastyczne jest piwo w Australii, nazywa się Kościuszko. Australijczycy nigdy nie powiedzą Kościuszko, tylko mówią Kozjosko. Nie potrafią wypowiedzieć Kościuszko, natomiast naprawdę jest bardzo, bardzo smaczne. Więc tych tras jest mnóstwo, przy Brisbane też. Przy Brisbane mamy na przykład dużo wysp, jest największa wyspa piaszczysta świata, Fraser Island, która jest na północ, 300 km na północ od Brisbane. Ale przy samym mieście mamy Morton Island i North Stradbroke Island, gdzie się płynie godzinę promem. Są to wyspy, na których można jeździć po plaży samochodem z napędem na 4 koła. Więc też jest takie ciekawe doświadczenie. No tych tras jest mnóstwo. Tak naprawdę wszędzie w Australii można gdzieś tam pojechać. No i oczywiście jeszcze zostaje to serce, tak? Serce, czyli Uluru. Żeby się dostać do Uluru, można tam się dostać na różne sposoby. Dojechać z każdego innego miejsca, miasta w Australii jest ciężko, bo to jest naprawdę środek. Uluru jest na środku Australii, więc trzeba poświęcić dużo czasu, żeby dojechać czy z Sydney, czy z Melbourne, czy z Perth, czy z Darwin, czy z Cairns, żeby w ogóle się dostać na ten środek. Więc jak się przyjeżdża na krótkie wakacje w Australii, no po prostu nie jesteś w stanie tego zrobić, bo ci się wydaje, ja pojadę sobie na Uluru, ale to jest 3000 km w jedną stronę, to sobie tak nie pojedziesz na 3 dni na Uluru. Zazwyczaj ludzie wybierają się do Alice Springs. Alice Springs jest największym miastem na środku Australii. I stamtąd jadą do Uluru. To jest nadal 500 kilometrów, więc kawałek drogi. I jedzie się przez Outback, sławny australijski Outback, który czasem jest zaskakujący, bo głównie wyobrażamy go sobie jako tą czerwoną ziemię i nicość. Nie zawsze tak jest. Outback jest bardzo różnorodny i też są takie miejsca, gdzie jest bardzo gęsta roślinność na Outbacku, są takie miejsca, gdzie są źródła i wąwozy, więc jest bardzo, bardzo różnorodny. Więc to jest taka trasa, którą dużo ludzi zalicza, kolokwialnie mówiąc, i warto, bo pokazuje fajne oblicze Australii. Mogę wymieniać tak dalej. Jest też trasa Gip River Road na zachodzie Australii przez wyżynę Kimberley. To jest 600-kilometrowa szutrowa droga, gdzie trzeba przejechać, można przejechać tylko samochodem z napędem na cztery koła, bo na przykład są do przekroczenia rzeki, nad którymi nie ma mostów, a pływają w nich krokodyle. Więc takie różne wyzwania. Tasmania, znowu, bardzo niedoceniane miejsce, niedoceniane przez samych Australijczyków. Ostatnio miałam taką ciekawą historię. Wybieramy się właśnie na Tasmanię w grudniu i byłam w sklepie na zakupach u mojego pana rzeźnika, który jeździ na kempingi i zawsze sobie tam gadamy. On mówi, a pojedźcie sobie tutaj na kemping, tu jest ciekawe miejsce i mówię, że gdzieś tam jedzie na wakacje w styczniu. Ja mówię, my jedziemy w grudniu na Tasmanię. On mówi, a po co wy tam jedziecie? Tam nic nie ma. A ja mówię, ale ty byłeś tam? On mówi, no nie, ale na Tasmanii nic nie ma. Więc Australijczycy trochę mają takie podejście do Tasmanii, więc dużo ludzi tam nie jeździ, warto tam pojechać. Przyroda jest przepiękna. Dla mnie trochę przypomina mi Nową Zelandię, a uważam, że przyroda w Nowej Zelandii jest unikatowa na skalę światową. Więc Tasmania jest na pewno bardzo ciekawa. Pisząc bloga i pisząc książkę o Australii, starałam się, żeby to były jednak takie moje subiektywne doświadczenia. Żeby nie rzucać tam ogólnikami i nie polecać czegoś, czego sama nie doświadczyłam. Czy nie polecać czegoś, co mi się nie podobało. Bo oczywiście są jakieś takie rzeczy, które tobie mogłyby się spodobać i zasmakować mi niekoniecznie. O takich rzeczach nie przeczytasz w tej książce. W tej książce przeczytasz tylko o rzeczach, które ja lubię i tylko o rzeczach, które mi się spodobały. Polecam zatrzymywanie się na kempingach, dlatego że zazwyczaj kempingi w Australii są w parkach narodowych. I to jest super doświadczenie znowu, takie przyrodnicze, tak? Kangury, które rano podbiegają ci do namiotu albo nad jeziorkiem obok piją sobie wodę. No to są takie unikatowe doświadczenia, tak? Czy właśnie napicie się dobrego wina. W Australii są doskonałe wina. Czy znowu pójście do starego pubu. Każde australijskie miasteczko i miasto tak naprawdę powstawało wokół pubów. Pub zwany hotelem w Australii był najważniejszym miejscem. Tam się działo życie i tam się to życie toczyło. No i dzisiaj jedziesz sobie przez na przykład na trasie, kolejnej fantastycznej trasie z Brisbane do Adelaide, bardzo rzadko uczęszczanej w porównaniu do innych. I masz takie różne stare puby. Jest taki pub na przykład w Nindagali, jeden z najstarszych pubów w Australii, najdłużej licencjonowany bez przerwy australijski pub. No i jest to miasteczko Nindagali, gdzie żyje 5 osób na stałe plus 3 backpackersów, którzy tam pracują. I to wszystko. I idziesz do takiego pubu i co tam robisz? No na przykład próbujesz hamburgera, który waży 5 kg, bo to jest ich specjalność, tak? Czy też steka wielkiego, 5-kilogramowego. No i oczywiście jakieś tam piwo, tak? No bo to też w tych pubach no, głównie się idzie na piwo. Tak naprawdę gdziekolwiek byś do Australii nie pojechał, nawet jeżeli zostaniesz w Sydney, czy w Melbourne, czy w Brisbane, czy w Perth, to też w mieście masz puby, tak? Właśnie mylnie czasem zwane hotelami, nie myślmy sobie, że tam można się zatrzymać. Na noc nie można, głównie tam się można iść napić i coś zjeść. Z takich przysmaków australijskich to jest jeszcze na przykład hamburger z burakiem. Australijczycy uwielbiają dodawać buraka do wszystkiego. To jest takich, nie wiem, warzywo narodowe, śmiem.
Czerwony, biały?
Czerwony burak, więc hamburgery są z burakiem. Nawet w fast foodach jak pójdziesz, to tam oni mają swoje hamburgery z burakiem. Innym takim daniem oczywiście są angielskie fish and chips, czyli ryba z frytami. Obowiązkowo zjedzona z papierowego pudełka nad brzegiem oceanu, siadasz na trawie, patrzysz się w ocean, te fale, turkusowe morze, no cudownie, tak? Papugi, kangury, wszystko i ty sobie zjadasz te fryty i rybę, która może nie być wcale doskonała, ale w takich okolicznościach przyrody i właśnie jedzona z tego papieru smakuje najlepiej na świecie.